Na obszarze niezależnej, niepodległej Ukrainy siły zbrojne Federacji Rosyjskiej korzystają z różnych czołgów. Na froncie działają m.in. czołgi T-90, które w teorii są najlepszymi rosyjskimi czołgami na polu walki. Kremlowska agresja uchyla jednak rąbka tajemnicy na temat tej jednostki i chociaż był do zawsze przedstawiany jako najlepszy czy jeden z najlepszych czołgów świata, prawda jest jednak taka, że nie do końca to prawda i rosyjska propaganda lubuje się w przesadzaniu na jego temat. Według dostępnych danych putinowskiej Rosji zdarzyło się stracić ponad 1500 czołgów, z czego ponad 50 sztuk to właśnie przytaczane T-90. Jeśli by spytać Rosjan o przyczyny, dla których utracili tak małą ilość T-90, zapewne padłaby odpowiedź, że przyczyn należy się doszukiwać w doskonałości wszelkich parametrów konstrukcji, co nie do końca trafnie odzwierciedla faktyczne przyczyny. Jednostki te pamiętają jeszcze czasy zimnej wojny. Niektórzy przytaczają, że model był przestarzały już kiedy powstawał. W zamyśle miał pojawić się jako uzupełnienie całych sowieckich sił pancernych. Miał zastąpić takie jednostki jak T-62, 72 czy 80. Pracując nad projektami, inżynierowie wyszli z dwojakiego założenia. Pierwszą koncepcją było rozwinięcie tego, co już było wcześniej w wersji T-72B. Drugą było stworzenie zupełnie nowego, rewolucyjnego projektu, gdzie nowa jednostka, zaprojektowana od podstaw, miała dumnie bić po oczach zazdrosne kraje zepsutego Zachodu. Ostatecznie wygrał wariant numer 1. T-90 miał powstać dzięki drobnym usprawnieniom wersji T-72B. Do seryjnej produkcji doszło w kontekście czołgów błyskawicznie. 6 lat pracy wystarczyło do rozpoczęcia produkcji seryjnej w 1992 roku. Z początku nowsza wersja różniła się od starszej tym, że wmontowano system IRTYSZ, czyli nowocześniejszy system kontroli ognia, i od tego usprawniono silnik do mocy 840 koni mechanicznych. Znawcy tematu wiedzą, że oryginalna konstrukcja T-72B i konstrukcja T-90 były do siebie bliźniaczo podobne. W połowie lat 90. XX wieku, kiedy Federacja Rosyjska ruszyła na ścieżkę wojenną na Czeczenię, czołgi T-72B były na tamten czas najnowsze. I szczęśliwie dla Moskwy się złożyło, że w tym konflikcie ich T-90 nie brały udziału. Wielu spośród wjeżdżających tam czołgów T-72 i T-80 nie dane było już powrócić do Moskwy. Te bardzo często albo padały łupem walczących o swoją niezależność Czeczenów, najczęściej na obszarach miejskich, albo łatwo były niszczone. Wysłanie nie najnowszych czołgów było celowym zabiegiem Rosjan. Wysyłanie najnowszych czołgów T-90 pozwoliłoby ukazać je w globalnych mediach jako łatwo dające się zniszczyć, i to często przez wybrakowane siły czeczeńskie. Nowe nazewnictwo przyjęto po to, by wyraźnie oddzielić starsze modele T-72 od najnowszych ich wersji. Sugerowana różnica wieku technologii jest spora. 72 a 90 sugeruje spory skok technologiczny, a nazewnictwo tego czołgu zmieniono głównie z przyczyn wizerunkowych. Praktycznie są to czołgi niewiele od siebie się różniące. Jeśli by wziąć dowolny czołg amerykański, którego produkcja seryjna rozpoczęła się na początku lat 70. XX wieku, i zestawić z nowo produkowanym czołgiem z lat 90. szybko by się okazało, że 20 lat technologicznie to przepaść. Rosjanie, produkując czołgi T-90, mogli mieć spore przeświadczenie, że stanowią one antyczny odpowiednik produkowanych technologii zachodnich. Mówimy o sowieckiej myśli konstrukcyjnej pochodzącej z lat 60. XX wieku. Nie trudno zestawić je z niemieckimi czołgami Leopard 2A4, produkowanymi od 1985. Równie dobrze można by je zestawić z brytyjskimi Challengerami 2, produkowanymi od 1994, czy amerykańskimi Abramsami M1A2, produkowanymi od 1992. Te jednostki tworzono na podstawie kompletnie innych, zupełnie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, o których Rosjanie mogli jedynie śnić. Kreml, produkując swoje T-90, był daleko w tyle za Zachodem i niespecjalnie garnął się do kontynuowania produkcji. Ta ustała pod koniec lat 90. Odrodzenie Zwiększenie się tej produkcji nastąpiło dzięki Indiom. Po tym jak Pakistan zakupił na Ukrainie 300 czołgów T-80, Indie złożyły zamówienie u Rosjan na ich, w cudzysłowie, lepsze T-90. Pierwsze dostawy, uwzględniające nowocześniejszą wersję ze zmodyfikowaną wieżyczką, zaczęły trafiać do Indii w 2002. Sam Kreml doszedł do wniosku, że te maszyny warto po trochu modernizować i od 2005 roku wznowiono ich produkcję na potrzeby krajowe. Co do wartości bojowych Challengerów, Leopardów czy Abramsów, nie należy mieć żadnych wątpliwości. Na ich tle zdolności bojowe T-90 są tak słabe, że trudno w ogóle je porównywać. Od ponad 30 lat Rosjanie mieli czas i środki na to, by wypracować lepsze, silniejsze, bardziej dopracowane, nowszej generacji czołgi. Cały ten czas poszedł na wyprodukowanie jednostek, które dysponują znacznie słabszym opancerzeniem niż amerykański Abrams, i to nawet przy wykorzystaniu pancerza reaktywnego typu Relikt, który jest mało skuteczny przeciwko nowoczesnej, zachodniej, przeciwpancernej amunicji kinetycznej. Z ogromnej ilości relacji z wojny w Ukrainie, zarówno w telewizji, jak i w sieci, widzieliśmy niejednokrotnie, jak rosyjskie czołgi po trafieniu pociskiem doświadczają dosyć spektakularnego efektu. Wystrzeliwują im wieżyczki w powietrze. Nagrania z Ukrainy to pokazywały wielokrotnie. A dzieje się tak dlatego, że rosyjskie czołgi sowieckiej konstrukcji mają bardzo poważną wadę. Między innymi w T-90 jeśli pocisk trafi, to jeden już wystarczy do tego, aby nastąpił wybuch amunicji. Pod stanowczym znakiem zapytania stoi możliwość wykonania pierwszego strzału przez jednostkę. Kreml zachwala bowiem możliwość T-90 oddania pierwszego strzału, zapewniając załodze przewagę na polu bitwy, bo to załodze przypadnie jako pierwszej zniszczenie przeciwnika. Zastanawiające jest, jak tego ma dokonać jednostka, której elektronika pozostawia wiele do życzenia. Rozwiązania zachodnie wielokrotnie przewyższają możliwości elektroniki w rosyjskich czołgach. T-90 jest również trudnym czołgiem, jeśli chodzi o modernizację. Tak naprawdę jest katastrofalny, jeśli chodzi o ten aspekt. Modularne konstrukcje czołgów zachodnich powodują, że można łatwo wprowadzić nowości i usprawnienia. Dla przykładu, trzeba przytoczyć nową, kinetyczną amunicję przeciwpancerną Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Automatyczny system ładowania czołgu nie nadaje się do nowego typu amunicji. Nowa amunicja się zwyczajnie w niej nie mieści. O nowoczesności czołgu świadczy nawet maksymalny kąt ostrzału. W Abramsach kąt ten wynieść może 20%, w T-90 14%. Mniejszy maksymalny kąt oznacza mniejszy zasięg ostrzału. W praktyce przekłada się to na to, że rosyjski czołg musi podjechać bardzo blisko do Abramsa, żeby go strzelić. Z kolei Abrams mógłby go podczas wielokilometrowego zbliżania się zniszczyć w najdogodniejszym momencie, nim ten zdołoby oddać swój pierwszy strzał. Taktycznie szybszy strzał. A tłumaczyć nie trzeba, że ostrzał z bliska, z Abramsa czy Leoparda, czy jakiegokolwiek czołgu, jest o wiele gorszy w skutkach aniżeli trafienie ze znaczniejszej odległości. Dzisiejsze rozmowy toczone wokół tego, że no dobra, ale te dziewięćdziesiątki są zmodernizowane. I to prawda, bo są modernizowane, ale dzięki komponentom w głównej mierze z Zachodu. A nimi obecna putinowska Rosja nie może się nacieszyć, odkąd wprowadzono zachodnie sankcje. Tą okrężną drogą dochodzimy do tego, gdzie odpowiadamy sobie na pytanie, dlaczego tak właściwie czołgów T-90 tak się nie wysyła do walki. A wynika to z kilku dosyć prozaicznych do pojęcia przyczyn. Z początku warto wymienić, że wciąż jest mowa o rozwiązaniach, gdzie współczesne pole walki wymaga o wiele nowocześniejszych rozwiązań. Chyba jednak kluczowym powodem, dla którego te czołgi nie trafiają na Ukrainę w takich ilościach, jest statystyka. Jeśli na 1500 czołgów zaledwie około 50-90 ulega zniszczeniu, to znaczy, że statystycznie te czołgi są najlepsze. A wiemy nie od dziś, że statystyki są dobre dla polityków, celów PR-owych i propagandowych. Rosyjska broń generalnie jest towarem eksportowym. Rynek rosyjskiej zbrojeniówki ucierpiał mocno w wyniku działań wojennych, a raczej w wyniku porażek tychże działań wojennych. Gorejący wizerunek rosyjskiego uzbrojenia nie wywołuje gorączki zakupowej w krajach trzeciego świata. Kraje rozważające zakupy nowych czołgów dwa razy się zastanawiam, czy wziąć T-90. Ogólnie rzecz biorąc, jeden Abrams kosztuje około 9 milionów dolarów. Oczywiście to zależy od konfiguracji, ilości, w jakim pakiecie broń jest zamówiona, ale jest to jasne. Czyli Abrams kosztuje 9 milionów, Challenger 2 kosztuje 8, Leopard 2 kosztuje od 6 do 7 milionów. Jeden T-90 kosztuje 4,5 miliona dolarów, czyli za jednego Abramsa można dostać dwie, te dziewięćdziesiątki. Żeby oddać to, jak kuriozalne jest starcie między Abramsem a T-90, niech posłuży następujący przykład. Weźmy zasięg działa. Z najnowocześniejszą amunicją T-90 potrafi ustrzelić cel z odległości 5000 metrów. Abrams, wykorzystując do tego pociski kierowane Longbow Hellfire, ma skutecznego zasięgu 8000 metrów. To oznacza, że T-90 musi pokonać 3000 metrów, nim znajdzie się w słusznej odległości, by chociaż marzyć o trafieniu w cel. T-90, jeśli porusza się z maksymalną prędkością 60 km na godzinę, potrzebuje około 3 minut, żeby stanowić jakiekolwiek zagrożenie. Średnio sprawna załoga amerykańskiego Abramsa potrafi oddać 10 strzałów w ciągu jednej minuty. Zatem, hipotetycznie, gdyby w stronę spokojnie zaparkowanego Abramsa jechało w pełnym rozpędzie 30 czołgów T-90, to powystrzelałby każdego co do jednego. A do tego, gdyby się złożyło, że nawet więcej jechało, to zawsze może odjechać z pola walki z prędkością wyższą, 72 km na godzinę i szybciej się przegrupować. Ale dla Putina to wszystko jedno. Dzięki bardzo za obejrzenie, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to kciuszki do góry. Jeżeli nie, to kciuki w dół, a jak średnio, to dajcie jednego kciuka w bok. My się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z Was napisze, co myśli o T-90. To tyle na ten temat, prosto z mostu, pozdrawiam!